Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Wizja gospodarki polskiej po wojnie i wyzwania dla przedsiębiorców na czas wychodzenia z pandemii i miejmy nadzieję także wychodzenia z wojny w Ukrainie. A do tego jeszcze piątkowa decyzja Unii Europejskiej w sprawie naszego krajowego planu odbudowy i Ukraina bliżej Unii Europejskiej, ale również i Trójmorza. Co to dla nas wszystko gospodarczo oznacza, o tym porozmawiamy już za moment. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a dziś z Forum Wizja Rozwoju w Gdyni, nasze studio wyjazdowe. W studiu wyjazdowym gość Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezesie, najpierw pandemia, przerwane łańcuchy dostaw, potem wojna w Ukrainie, potem kolejno sankcje nałożone na Rosję i na Białoruś. No tego wszystkiego to żadna gospodarka na świecie nie jest w stanie przetrwać bez perturbacji i bez blizn. Jakie są na dziś? Bo zanim porozmawiamy o tych wyzwaniach dla przedsiębiorców po wojnie, jak miejmy nadzieję ona się skończy, życzymy, żeby jak najszybciej, to jakie wyzwania dla pracodawców, przedsiębiorców na dziś w tej sytuacji w Polsce? Bo to wszystko nie pomaga.
To prawda, sytuacja nie jest łatwa. I to są takie dwa obszary, które sprawiają najwięcej problemów przedsiębiorcom. Przede wszystkim to jest dostęp do siły roboczej, dlatego że bardzo wielu mężczyzn, Ukraińców wróciło na Ukrainę walczyć za swoją ojczyznę i no, te kobiety, które przyjechały tutaj uciekając przed wojną, no, nie zastąpią chociażby w budowlance.
No właśnie,
czy
trudno
w innych
sobie
branżach,
to wyobrazić.
Tych mężczyzn. A druga kwestia to jest dostęp do materiałów. Bo to już nawet nie o samą cenę chodzi, która też oczywiście jest wyzwaniem, bo te ceny materiałów, szczególnie budowlanych czy stali, poszybowały bardzo wysoko, co no, ci, którzy rozpoczęli inwestycje, to no, musieli je dokończyć. Tak? Natomiast wielu przedsiębiorców albo wstrzymało decyzję o inwestycjach, albo mają problemy z dostępnością materiałów do swojej produkcji. I to są chyba takie dwa najważniejsze wyzwania na dzisiaj. No i taka niepewność, tak? No, bo nikt nie przewidział, że wojna wybuchnie, i nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy się skończy i w jaki sposób się skończy, więc no, jest to działanie przedsiębiorstw w bardzo dużej niepewności tak naprawdę.
A jak sobie z tym brakiem rąk do pracy przedsiębiorcy radzą? Bo przecież nie zamkną firmy, no bo to jest oczywiste, że to by oznaczało no, no, koniec działalności, więc trzeba sobie jakoś radzić. Jak wychodzą z tej opresji? Bo polski przedsiębiorca potrafi, to widać.
No, polski przedsiębiorca potrafi, tylko pytanie, jak długo pracownik wytrzyma na przykład pracy w nadgodzinach, tak? No bo jednak no, każdy człowiek, każdy pracownik musi mieć czas na odpoczynek. Po drugie, te firmy, które miały swoje filie albo fabryki na Ukrainie, no to częściowo przynajmniej udało im się ściągnąć pracowników tutaj do Polski, zamykając fabryki w Rosji na przykład. No i oczywiście po tej stronie granicy zostało trochę kierowców z krajów wschodnich, którzy no, nie mają teraz zajęcia ze względu na nałożone sankcje. No ale to jest kropla w morzu potrzeb tak naprawdę, więc no, no jest duży problem. Także no, przedsiębiorcy narzekają, że muszą zmniejszać przyjmowane zamówienia, redukować koszty, no tak, żeby przeżyć ten ciężki okres.
No właśnie, ten brak rąk do pracy jest coraz bardziej widoczny, nie tylko w Polsce, ale także w Czechach, się okazuje teraz bardzo w Wielkiej Brytanii. I ten nasz przedsiębiorca musi konkurować o tego pracownika również z innymi krajami. Kiedyś to dotyczyło tylko branży IT. No w tej chwili, tak jak pan prezes powiedział, i brakuje budowlańców, kierowców. No ostatnio gdzieś wyczytałam, że Niemcy kilkudziesięciu tysięcy kierowców poszukują natychmiast. U nas też. Czy przyszłość samochodów autonomicznych, czy to się teraz otwiera, na przykład daje jakieś większe możliwości na to, żeby firmy te innowacyjne nad takimi autonomicznymi ciężarówkami na przykład pracowały, bo to być może by rozwiązało teraz sytuację. Wiem, że takie ciężarówki jeżdżą w Stanach Zjednoczonych, ale to też jest na razie bardziej sprawdzanie możliwości niż pójście na całość w tej materii.
To prawda. Jest to wszystko na razie w takiej fazie testowej, natomiast wydaje mi się, że to bardzo szybko się rozwinie. Nie chcę tutaj być czarnowidzem, ale teraz poszukujemy kierowców, natomiast w perspektywie pewnie 10 lat będziemy mieli inny problem do rozwiązania, czyli co zrobić z rzeszą kilkuset tysięcy kierowców, których trzeba będzie przekwalifikować. No bo jeżeli wyjadą na drogi ciężarówki autonomiczne, to ci kierowcy po prostu nie będą potrzebni. A takie rozwiązania chociażby już są testowane również w Szwajcarii, żeby takie wahadła ciężarówek autonomicznych jeździły między miejscowościami.
No to żyjemy w bardzo ciekawych czasach, a z drugiej strony automatyzacja produkcji też coś przyspiesza? Czy obserwuje pan w działalności gospodarczej takie właśnie jakieś inwestycje w firmy, które muszą jakoś działać, więc w sytuacji, kiedy nie ma tych rąk do pracy, to postępuje automatyzacja?
Automatyzacja postępuje nie tylko dlatego, że nie ma rąk do pracy, tylko właśnie po to, żeby być konkurencyjnym, szczególnie w porównaniu do firm z krajów wysoko rozwiniętych. I od tego nie uciekniemy. Przy czym to też nie jest tak, jak społeczeństwo się obawiało w momencie, kiedy maszyny parowe wchodziły, że maszyny zastąpią człowieka i nie będzie pracy. Człowiek zawsze będzie potrzebny, bo jednak ten komputer białkowy działa trochę inaczej niż robot. Natomiast wyzwaniem tutaj będzie co innego. Mianowicie wyzwaniem będzie zapewnienie kadr dla tego przemysłu, który będzie zautomatyzowany, zrobotyzowany. I za kilka lat w Polsce będzie to ogromny problem, dlatego że szkoły techniczne średnie nie mają odpowiedniego wyposażenia do tego, żeby szkolić uczniów z obsługi i programowania robotów przemysłowych. A nie ma sensu wykorzystywać do tego inżynierów, tak jak to się robi dzisiaj, dlatego że przynajmniej z naszego doświadczenia mamy Centrum Programowania Robotów Przemysłowych i takie zajęcia prowadzimy. 14-latek po 2-tygodniowym kursie jest w stanie zaprogramować każdego robota przemysłowego.
No to jest niesamowite, co pan opowiada. Będą potrzebne te szkolenia.
Będą potrzebne i szkolenia, i kadry właśnie w tym zakresie. Bez tego gospodarka nie będzie mogła się rozwijać. A z tego, co widzimy wśród naszych inwestorów, bardzo dużo inwestorów robotyzuje swoje linie produkcyjne. Przy czym ważne, żeby przedsiębiorcy uczyli się od tych, którzy już wprowadzili robotyzację, żeby nie popełnić podstawowych błędów w procesie robotyzacji, a mianowicie nie wstawiać robotów w istniejące linie technologiczne bez przeprowadzenia analizy efektywności całego procesu produkcyjnego, bo w wielu przypadkach wprowadzając robotyzację stawia się roboty, które mają dużo większą wydajność niż cała linia produkcyjna i wtedy to z ekonomicznego punktu widzenia nie do końca ma sens. W związku z tym trzeba przeanalizować w ogóle cały proces produkcyjny, przemyśleć, gdzie i co da się zrobotyzować i tak naprawdę ułożyć cały ten proces produkcyjny na nowo.
To niesamowite. Od początku. No, lepiej uczmy się na błędach cudzych niż własnych, bo przynajmniej zaoszczędzimy pieniądze. I skoro o pieniądzach mowa, coraz droższe kredytowanie. Ja to tak mam wrażenie, że banki w Polsce niechętnie kredytowały przedsiębiorców, za to bardzo skwapliwie kredytowały kredytobiorców hipotecznych. Teraz też trudno sobie z tym kredytem poradzić ze względu na dosyć wysokie stopy procentowe. Inflacja, wiemy, więc stopy pewnie będą jeszcze rosły. Jak sobie polscy przedsiębiorcy radzą z finansowaniem swoich przedsięwzięć dzisiaj?
To zależy, o jakich przedsiębiorstwach mówimy, tak? Bo są przedsiębiorstwa, które mają majątek, który mogą dać jako zabezpieczenie bankowi, mają dobrą historię kredytową i te przedsiębiorstwa raczej z pozyskaniem środków nie mają. Natomiast jeżeli chodzi o małe i średnie przedsiębiorstwa, no to jest różnie. Są przedsiębiorstwa, które mają własne środki wystarczającej ilości, żeby zabezpieczyć swoją działalność, a są te, które gdzieś tam są na początku swojej drogi i te mają największy problem. No oczywiście też te, które są z branż, które dotknął COVID. Natomiast bardzo mała świadomość przedsiębiorców jest, jakie instrumenty są dostępne na rynku właśnie dla małych i średnich przedsiębiorstw, z których mogliby skorzystać, bo chociażby Agencja Rozwoju Przemysłu,
Bank Gospodarstwa Krajowego,
lokalne, należące do samorządów, fundusze regionalne, chociażby tutaj mamy w województwie pomorskim Agencję Rozwoju Pomorza, która również ma wiele takich instrumentów pożyczkowych, gwarancyjnych, więc jest sporo tego. Poza tym jest sporo funduszy inwestycyjnych różnego rodzaju, które inwestują w małe i średnie przedsiębiorstwa. Oczywiście tu mamy do czynienia z takim problemem mentalnym przedsiębiorców.
Tak, władzę nad firmą pośrednio.
No, może nie władzę, bo na ogół ta władza zostaje u przedsiębiorcy, natomiast jak mi się noga powinie, to mi to przedsiębiorstwo zabiorą, tak? I tu zaczyna się taki problem psychiczny, no jak to przecież ja całe życie pracowałem na to, tworzyłem, to jest mój pomysł i co, i jak mi się nie uda, to oni mi to zabiorą. No, to z tym mamy problem, a w krajach wysoko rozwiniętych, jak gdyby przedsiębiorcy ci na początku w początkowym etapie rozwoju traktują to jako szansę. Czyli musimy zmienić podejście. Skorzystam z tego, fajnie jak się uda. Jak nie, trudno, ale spróbuję.
No to chyba musimy podawać też na antenie Radia Gdańsk więcej przykładów firm, którym się udało, bo wtedy to będzie działało, miejmy nadzieję, motywująco i trochę tą mentalność będzie zmieniało. A ja jeszcze mam takie pytanie, kiedy w Polsce osiągniemy ten moment, że nasze rodzime firmy zbudują kapitał, dzięki któremu może nie będą musiały się martwić o finansowanie rozmaitych projektów, bo albo one gromadzą ten kapitał i boją się dalej inwestować i tak siedzą czekając na okazję, ale generalnie trzymają te pieniądze. A mi chodzi już o taką bezpieczną, rodzinną firmę wielopokoleniową, która nie musi się tym przejmować. No może nie Rockefellerów w Polsce, no ale coś w tą stronę.
No i tu może wszystkich zdziwię. Sporo jest takich firm, które małych i średnich rodzimych polskich firm, które mają zakumulowany wystarczający kapitał na finansowanie swoich inwestycji. Wydając decyzję o wsparciu, widzimy strukturę tego finansowania, bo wymagamy również przedstawienia biznesplanów i źródeł finansowania inwestycji, żeby zwolnić przedsiębiorcę z podatku dochodowego. I tak szacując z grubsza, jakieś 20% firm finansuje, tych małych i średnich polskich, finansuje inwestycje wyłącznie z własnych środków. Reszta firm finansuje gdzieś na poziomie 20% i 80% jest to leasing i finansowanie bankowe. Także poza tym no, też jak gdyby polscy przedsiębiorcy mają taką tendencję, chyba zresztą jak, no to taka cecha naszego pokolenia. Wszystko chcemy mieć na własność.
To prawda.
Natomiast to nowsze pokolenie już zaczyna myśleć trochę inaczej i takim rozwiązaniem dla rozwoju polskiej gospodarki to są hale produkcyjne na wynajem. Takie modułowe, żeby można je podzielić na mniejsze części i wtedy przedsiębiorca może praktycznie nie inwestując w wielkich swoich środków, wynająć taką halę, sprzęt, całe urządzenia wziąć w leasingu, czyli tam tylko tą opłatę początkową, powiedzmy 10% musi wpłacić, no i musi zabezpieczyć jakieś środki obrotowe, żeby ta nowa inwestycja musiała funkcjonować, więc nie musi ani brać kredytu wielkiego, ani wykładać jakichś swoich ogromnych środków, żeby móc się rozwijać.
No i wiem, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna właśnie takie hale zamierza budować.
Tak, kupiliśmy 15-hektarową działkę bardzo blisko węzła autostradowego w Grudziądzu i tam będziemy etapowo budować właśnie takie modułowe hale na wynajem dla małych i średnich przedsiębiorstw.
No to ja myślę, że pomorscy pracodawcy przedsiębiorstwa powinny się cieszyć, bo będą miały no, niesamowitą szansę. No i trzymamy kciuki za państwa inwestycje i będziemy o niej na pewno informować w miarę jak będą postępowały prace. A teraz jeszcze wracając do tych wyzwań dla przedsiębiorców po wojnie. po pandemii, jeśli już ta pandemia się skończy, no bo też zaczynają dochodzić jakieś informacje, że może jesienią wrócić. Więc jakie te wyzwania będą po wojnie, która oby jak najszybciej się skończyła, i po pandemii, oby do nas już nie wróciła?
No jeżeli chodzi o pandemię, to wydaje mi się, że jakoś się do niej już przyzwyczailiśmy. Więc myślę, że takiej paniki, jaka była na początku pandemii, już nie będzie. Będziemy do tego podchodzili bardziej rozsądnie. Myślę, że też nasze organizmy, nawet jeżeli to będzie jakaś inna mutacja dzięki szczepieniom i no, tym, którzy przechorowali, spowoduje, że jednak zaraźliwość będzie dużo mniejsza niż w tej pierwszej fali pandemii. Natomiast jeżeli chodzi o wyzwania po wojnie, to wydaje mi się, że nie ma co mówić o wyzwaniach po wojnie, bo one już są teraz. Dlatego, że do tego etapu trzeba się przygotować w jakiś sposób. No, nie trzeba być geniuszem, żeby stwierdzić, że Ukrainę trzeba będzie odbudować.
No właśnie.
Więc będzie potrzeba wszystkiego. Od betonu, stali, okien, wszystkich elementów wyposażenia. No praktycznie wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. I teraz kto wygra to? Wygra ten, który dzisiaj przygotuje sobie moce produkcyjne. Czyli zwiększy swoje moce produkcyjne, inwestując. Dlatego, że proces inwestycyjny trwa.
Czyli poczynić zapasy w beton na przykład, w tą stal?
Może nie zapasy, ale bo to nie mówię tutaj tylko o materiałach, dlatego, że największe marże generuje się na produktach gotowych, tak? Jeżeli przedsiębiorca dzisiaj wykorzystuje 90% swoich mocy produkcyjnych i nagle po wojnie pojawia się możliwość eksportu na Ukrainę, no to czy on z tego skorzysta? No raczej nie, dlatego że no, nie zwiększy mocy produkcyjnych w 3 miesiące. To jest niemożliwe. Nie wybuduje nowej hali i tak dalej. Dlatego ważne jest, żeby i przedsiębiorcy, i polska gospodarka do tego się przygotowała. Właśnie, żeby spółki państwowe i inni inwestorzy budowali właśnie hale na wynajem, żeby można było szybko wstawić maszyny. Oczywiście jak wszyscy zaczną kupować maszyny, to znowu będzie problem z dostępnością, tak?
I ceny znowu maszyn pójdą do góry.
Także przedsiębiorcy powinni sobie teraz już przeanalizować, czy ich produkty będą potrzebne na Ukrainie po zakończeniu wojny, a państwo powinno się przygotować do tego, żeby tym przedsiębiorstwom zaoferować instrumenty finansowe, które pozwolą im sfinansować i zabezpieczyć ten eksport, tak? Czyli mówimy tutaj nie tylko o finansowaniu, ale również o instrumentach gwarancyjnych, które zabezpieczą należności od odbiorców ukraińskich. Bo pani redaktor, no, często się mówi tak, jak już coś się wydarzy i wiadomo, co będzie, analiza wsteczna zawsze skuteczna, tak? A mogłem zainwestować, teraz bym miał wzrost przychodów, teraz bym zarobił, inwestycja by mi się zwróciła, no. To będzie za późno. To trzeba robić teraz.
No ja się jeszcze zastanawiałam w sytuacji, kiedy sporo polskich firm wyruszy na Ukrainę i fajnie, bo będą też zarabiać, ale co z inwestycjami, które równolegle odbywają się w naszym kraju? Czy to jakoś nie zaważy? Znaczy, wziąwszy pod uwagę, że tak też rozpatrując sprawę, pracowników znajdą tam na miejscu, więc z Polski nie będą musieli zabierać pracowników. No, może tych kluczowych.
Tak. No, najważniejsza będzie ta kadra gdyby inżynierska, tak, która będzie tam pracę nadzorowała, jeżeli mówimy o firmach budowlanych, to na pewno wpłynie tutaj na dostępność firm budowlanych na naszym lokalnym rynku. Natomiast wydaje mi się, że Polska powinna przyjąć taką strategię, żeby przygotować się na dostarczanie produktów, które będą produkowane w Polsce i sprzedawane na Ukrainę.
I słusznie.
No bo to jak gdyby na trwale spowoduje rozwój naszej gospodarki.
I niestety więcej już nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się kończy. Bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję naszym słuchaczom. Moim i państwa gościem był dziś Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w studiu wyjazdowym Radia Gdańsk z Forum Wizja Rozwoju w Gdyni. Ślicznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję.